Kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Otwieramy Ewangelię Łukasza, rozdział 10. Zachęcam, byśmy śledzili ten tekst. Oczywiście będą się słowa pojawiały na ekranie, ale gdyby było tak, że nie widzimy, zawsze warto po prostu spojrzeć do swojej Biblii i w ten sposób będziemy, myślę, podążali w tym samym kierunku. A więc życie Jezusa Chrystusa. Jezus wysyła 72 uczniów na misję i taka myśl wokół, do której dojdziemy ostatecznie. Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. W tym krótkim zdaniu jest wdzięczność Pana Jezusa, wdzięczność w stronę Ojca skierowana, radość, którą przeżywa razem z uczniami, radość z tego, czego uczniowie mogli doświadczyć. I Jezus mówi, błogosławione oczy, które widziały to, co wy. Więc co to takiego? Dlaczego to jest tak wielkim powodem do radości? Że jest to szczęście wyjątkowe? No to rozważymy ten fragment dzisiejszy. Pierwsze wersety. Przeczytajmy ten fragment od 1 do 12, dobrze? Jeszcze raz. Jak rozważamy Słowo Boże i robimy studium tego Słowa, to staramy się przynajmniej pięciokrotnie przeczytać ten fragment z uwagą, ze skupieniem, żeby dostrzec pewne główne prawdy, czy pewne główne myśli, jakie są w danym fragmencie. Zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne zwroty, czy po prostu zamysł autora. Przeczytamy więc jeszcze raz. Potem wyznaczył Pan innych, 72 innych, czyli była to grupa inna niż 12, ale nie znaczy, że w tej grupie nie było 12, to trzeba bardzo wyraźnie tutaj powiedzieć. Po prostu była to grupa inna niż tylko 12, tak? I rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prosi więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie. Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Ale takie dziwne trochę. Ale część rzeczy przypomnimy sobie, bo mówiliśmy już o tym, a inne wyjaśnimy za chwilę. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie, nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg waszych, strząsamy na was. Lecz wiedzcie, iż przybliżyło się do was Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Trochę kontekstu. Pamiętacie, Jezus opuścił Galileę, gdy udawał się na święto namiotów i opuścił ją definitywnie. A więc ci, którzy chcieli Jezusa spotkać nad brzegiem jeziora, pamiętacie, mówiliśmy, przyszli jednego dnia, nie ma Jezusa, drugiego dnia, nie ma Jezusa, trzeciego dnia, nie ma Jezusa. Czemu? Bo Jezus bezpowrotnie opuścił Galileę, kierując się ku Jerozolimie, zmierzając do Jerozolimy, gdzie musi być wydany, gdzie musi cierpieć, tak? I gdzie musi umrzeć na krzyżu. A więc udał się na święto namiotów, i od tego czasu terenem jego działalności stała się Judea. Pamiętacie, minęło 20 miesięcy jego służby, pozostało ostatnich 6. I ten okres, w tym okresie Jezus skupia się na działalności między innymi w Galilei. I w tej chwili jesteśmy w takim dwumiesięcznym okresie, ponieważ minęło święto namiotów, a przed nim jakie święto kolejne? Poświęcenia świątyni. I właśnie w tym okresie rozgrywa się cała ta akcja i ma miejsce ta wyprawa misyjna, na którą Jezus wysyła 72 uczniów. Z Jezusem chodzi już na stałe 12, ale gdybyśmy powiedzieli, że to była jedyna grupa, która mu towarzyszy stale, to jest nieprawdą, ponieważ nawet wiemy z Ewangelii, że od Galilei towarzyszyły Jezusowi grupa kobiet, która wspierała tę służbę, ale też była znacznie większa grupa uczniów i właśnie z tej grupy, z tej dużej grupy uczniów Jezus wybiera tych 72, których wyśle potem na misję. Plan był prosty. Zanim pójdę do określonych wiosek i miast, wyślę tam swoich przedstawicieli, takich swoich heroldów, którzy ogłoszą to, co będę głosił, którzy zapowiedzą, że przyjdę i będę tu zwiastował Ewangelię. A więc oni mieli poprzedzać Jezusa w tej całej działalności, którą On później miał prowadzić. To widzimy bardzo wyraźnie w tym fragmencie. No i oczywiście Pan Jezus, wysyłając ich na misję, daje im konkretne wytyczne, bo każda misja ma jakieś wytyczne i one się powtarzają. Pamiętacie z tych wytycznych, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, ponieważ Jezus również w Galilei wysłał swoich uczniów i właściwie te wytyczne nie różnią się tam zbyt za wiele. Jest dokładnie ta sama idea tam zawarta. I chciałbym teraz przypomnieć nam, jakie to oni mieli wytyczne. Można powiedzieć, że ta misja była bardzo prosta. Nie wymagała prawie żadnych nakładów finansowych, ale wymagała innej bardzo ważnej rzeczy, całkowitego zaufania Bogu. I jak zobaczymy w wersecie 3, to Jezus zaznacza, że uczniowie są wysłani jak jagnięta między wilki. A więc misja to nie jest, wiecie, czas urlopu, zwiedzania, fajnych tam rozmów z ludźmi, tylko Jezus mówi, kiedy jedziesz na misję, to jesteś wysłany jak jagnię między wilki. I tym samym zapowiada, że będą przeciwności, będą problemy i nie tylko takie natury organizacyjnej, finansowej powiedzmy, tylko przede wszystkim napotkają sprzeciw, a nawet wrogość, a nawet nienawiść ze strony innych ludzi. I od razu zaznacza im na początku, taka będzie ta rzeczywistość tej misji. Ale musicie pamiętać jedną rzecz. Nawet wtedy, gdy tego doświadczycie ze strony tych ludzi, macie zachowywać się jak jagnięta. Pokornie. Znosić te wszystkie rzeczy. I to o tym czytamy w wersecie 3. Potem w wersecie 4 spójrzcie. Jezus mówi taką dziwną rzecz. O tym mówiliśmy, pamiętacie, przy okazji tej misji w Galilei. Nie wolno wam zabrać ze sobą pieniędzy, torby i sandałów. No słuchajcie, wyobrażacie sobie wyjechać na misję w taki sposób? Bez pieniędzy, bez kart i bez butów? To właściwie można zostać w domu w takiej sytuacji. Ale co Pan Jezus miał na myśli? Pamiętacie, czemu Jezus mówi to, żeby nie zabierali pieniędzy, to wiemy, mówi, godzien jest robotnik zapłaty swojej, więc ci, którym będziecie głosili Ewangelię, oni będą was karmili. Ale mówi, nie bierzcie ze sobą też sakiewki. Dlaczego? Abyście nie przyjmowali datków, które wam wtedy dadzą. Ale nie bierzcie też ze sobą torby, abyście nie mogli wziąć od nich zapasów pożywienia. A więc taka, wiecie, dosyć duże ograniczenia, jeżeli chodzi o misję. Również to, nie bierzcie ze sobą sandałów, po prostu oznacza wszystko razem wzięte jakby do kupy, że musicie zdać się całkowicie na mojego Ojca w tym, co będziecie robili. A więc czas misji, Jezus uczy swoich uczniów, że mają być całkowicie zdani na Boga. On zatroszczy się o nich. On poprowadzi ich do odpowiednich ludzi. Przez nich ich nakarmi i zabezpieczy ich potrzeby. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Pan Jezus później, wiemy, gdy naucza ich na temat misji, zmienia te zasady. Mówi o tym, że trzeba wziąć ze sobą pieniądze. Mówi o tym, że muszą się odpowiednio do tego przygotować. Ale ten okres misji, gdzie ich uczył, ta misja była po to, by ich nauczyć zaufania. I to jest pierwsza rzecz względem Boga. To jest pierwsza rzecz, wiecie, którą też chciałbym dzisiaj powiedzieć, że udział w misji uczy nas, jak nic innego, zaufania Bogu. takie poszukiwanie Bożego kierunku, tego, co Bóg chce uczynić. Wrażliwość na Boży głos naprawdę uczy nas zaufania Bogu. To czwarty werset. Również w czwartym wersecie jest ciekawa rzecz powiedziana. Byśmy powiedzieli, no tak nieładnie, no jak to nie pozdrawiać nikogo po drodze. No właściwie dobrą rzeczą i właściwą jest powiedzieć dzień dobry, co u Pana słychać. Ale Pan Jezus tutaj mówi o tym, że zwraca uwagę swoim uczniom na taką rzecz. Jeżeli spotkacie swoich znajomych, to nie jest czas na to, żebyście szli do nich i spędzali z nimi czas na rozmowach i tak dalej, ponieważ jest to czas misji. W tamtej kulturze było dosyć normalne, że jak się spotkamy ze znajomymi, to co? No to rozmawiamy, a co słychać u ciebie, a co słychać u mnie i to trwa. Ja czasami się tak przyglądałem, jak to nasza kultura, moja mama chodziła na działkę. I zanim doszła na działkę, to z trzema osobami co najmniej po drodze rozmawiała. I tak jak wychodziła sobie o 9 rano, to potrafiła nawet czasami o 12 dojść na tą działkę, bo po drodze spotkała się i z tym sąsiadem, i z tamtą sąsiadką, prawda? Pan Jezus mówi, to nie jest czas. Pamiętajcie, jak spotkacie ludzi, z którymi, których znacie i będą chcieli wymieniać z wami po prostu informacje, to nie czas na to. Pogadacie, jak wrócicie z misji. Teraz macie określone zadania, więc bardzo wyraźnie widać, że to jest takie skoncentrowanie, wiecie, na cel. A więc posyłam cię i idź w tym określonym celu. Wersety 5-8 jest bardzo praktyczna rzecz powiedziana. Zobaczcie, na czym polegała misja. Oni po prostu mieli szukać otwartych domów. To nie było tak, że Pan Jezus podał im adresy i powiedział, idźcie tam do tej osoby czy do tamtej, po prostu opowiedzcie im Ewangelię, tylko oni mieli szukać otwartych domów. I wszystko wskazuje na to, że jeżeli znaleźli jakikolwiek dom, to mógł to być tylko jeden dom nawet. My sobie czasami wyobrażamy, że oni wchodzili, wszyscy ich słuchali, ale nie. Rzeczywistość tutaj pokazana jest taka, że oni szukają otwartych domów. I kiedy spotykają takiego człowieka, który jest otwarty, idą do niego, do domu i rozmawiają z nim. I dzielą się z nim Ewangelią. I nawet wiecie, ta praktyczna informacja, gdy wejdziecie w dom, powiedzcie pierwszą rzecz, pokój temu domowi. Prawda? Gdy jest tam syn pokoju, ten pokój spocznie na nim, na was, i, czyli mówiąc wprost, wejdziecie tam i będziecie widzieli, że to jest to miejsce, gdzie macie dzielić się Ewangelią. Misja, wiecie, miała bardzo proste rozwiązania. 9 werset. Pan Jezus powiedział, rozmawiajcie z ludźmi potrzebującymi, głoście im Ewangelię, módlcie się o nich. Czyli to było bardzo proste, nie było wyszukanych programów. Po prostu, jeżeli widzisz człowieka w potrzebie, rozmawiaj z nim o jego sytuacji, podziel się z nim Ewangelią, a następnie pomódl się o niego. I pozwól, że ja będę działał. Bardzo proste, prawda? Ale jak skuteczne. I w końcu wersety od 10 do 12. Pamiętajcie, że głoszenie Ewangelii będzie nowym początkiem, momentem przebaczenia grzechów dla tych, którzy was przyjmą, ale również momentem sądu dla tych, którzy was odrzucą. Bo wiecie, w głoszeniu Ewangelii jest to zawarte. Dla jednych jest to nowy początek, a dla drugich jest to moment, kiedy sąd przychodzi na człowieka, gdy odrzuca Ewangelię. Jest taki fragment w Ewangeliach, gdzie Kościół katolicki powołuje się na moc kapłanów odpuszczenia ich grzechów, gdzie jest właśnie powiedziane, komukolwiek odpuścicie, będzie wam odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, będzie zatrzymane. Jest to jakoby sugestia o tym, że kapłan ma moc odpuścić komukolwiek grzechy. Ale de facto te fragmenty mówią właśnie, są wypowiadane w Ewangeliach w kontekście tego, że Jezus posyła uczniów, którzy idą zwiastować Ewangelię. I posłuchajcie, kiedy ktoś, kto słucha Ewangelię, którą głosimy, otwiera się, kiedy ta Ewangelia go dotyka i kiedy, słuchajcie, kiedy człowiek mówi, co mam robić, a ty mówisz, wyznaj swoje grzechy, zawierz Jezusowi, zawierz Mu swoje życie, pomódl się o zbawienie. I człowiek to robi. To ty i ja możemy powiedzieć temu człowiekowi, posłuchaj, twoje grzechy zostały odpuszczone. Nie dlatego, że mamy moc, by odpuścić grzechy, tylko dlatego właśnie, że to się dzieje wraz z przyjęciem Ewangelii. Grzechy są odpuszczone, są darowane. Oto jest nowy początek. Jest taki niezwykły fragment w księdze Izajasza w rozdziale 6, kiedy Izajasz jest powoływany, tylko taka dygresja mała do tego tekstu. Nagle, widząc Boga, zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i mówi: biada mi, zginąłem. I trzy powody, dla których właśnie zginie. Po pierwsze, jestem człowiekiem nieczystych warg. Po drugie, mieszkam wśród ludu nieczystych warg. I po trzecie, widziałem Boga. Trzy powody, dla których za chwilę zginę. I niesamowite jest to jest Izajasz 6 rozdział, niesamowite jest to, że wtedy jeden z aniołów bierze węgiel z ołtarza, leci do Izajasza i dotyka jego warg. Wiecie, teoretycznie Izajasz powinien wiedzieć, co się wydarzyło. To takie wymowne. Mówił właśnie, że jest człowiekiem nieczystych warg i oto przylatuje anioł, dotyka jego ust, czyli co? Chodzi chyba o jakieś wypalenie, oczyszczenie, ale anioł nie pozostawia złudzenia Izajaszowi, co on zrobił. I mówi tak: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina. Człowiek czasami czuje, że właśnie to Bóg czyni, ale gdy przychodzi ktoś, kto jest posłańcem Bożym, kto przynosi Ewangelię, mówi: słuchaj, wyznałeś swoje grzechy, poprosiłeś Jezusa o dar życia wiecznego, zaufałeś Mu, chcę Ci powiedzieć, twoje grzechy zostały darowane. I to nie oznacza, że ma moc ten człowiek odpuszczać grzechy, to po prostu oznacza, iż on potwierdza temu właśnie człowiekowi, który usłyszał Ewangelię, że właśnie to się w tej chwili dokonało. Jezus to uczynił. Tak? A więc tego doświadczali, miało doświadczyć tych 72 uczniów. A więc będziecie głosili, niektórzy przyjmą to poselstwo, ale inni was wyrzucą. I Jezus mówi: w przypadku tych drugich zróbcie bardzo ważną rzecz, żeby wiedzieli, co właściwie uczynili. Zdejmijcie sandały, otrzepcie proch z tych sandałów i powiedzcie, co zrobiliście. Nawet proch z waszego miasta strząsamy, bo lżej będzie Sodomie i Gomorze niż wam w dniu sądu, bo odrzuciliście możliwość zbawienia. Odrzuciliście możliwość zbawienia. Dokładnie na tej samej zasadzie. No dobrze, robotnicy nie są przypadkowi. Wiemy dobrze, słuchajcie, z życia zboru nie wszyscy są robotnikami. No nie wszyscy są misjonarzami, byśmy powiedzieli. Nie wszyscy jeżdżą na misję i nie ma w tym wcale nic złego. Robotników faktycznie jest niewielu, jak mówi Pan Jezus. Jest ich niewielu. Są wybrani, powołani, wyselekcjonowani, ale też muszą być posłani. Czyli jakby zatwierdzeni, uwiarygodnieni. Przez kogo? Przez Ojca. Ponieważ przychodzą jako reprezentanci Królestwa, o którym mówią. Czyli wiecie, Jezus przygotowuje tych ludzi, On ich wybiera, pośle ich, ale najpierw to Ojciec musi ich wysłać. Dlatego Jezus mówi: módlcie się o to, aby Ojciec posłał robotników na żniwo swoje. Jest ich niewielu, wystarczy. Pamiętacie, kiedyś Henryk Skrzypkowski mówił u nas: niewielu jest robotników, ale nie za mało, w sam raz. Więc módlmy się, żeby Bóg posłał teraz ich, czyli uwiarygodnił ich, mówiąc wprost, zatwierdził ich, obdarował ich, żeby mogli to dzieło wykonać. I teraz rozumiemy, słuchajcie, czemu, pamiętacie nasze ostatnie rozważanie z Ewangelii, z życia Jezusa, jak On rozmawia z tymi trzema ludźmi, trzema uczniami, dlaczego im mówi: nie, idź za mną teraz, tak? No ale jeszcze chciałbym pochować Ojca, no ale chciałbym jeszcze pożegnać się z rodziną. Dlaczego Jezus mówi: idź teraz za mną? Ponieważ Jezus mówi: ja Cię powołałem, ja Cię wybrałem do tego zadania, misja rusza, nikt nie będzie na Ciebie czekał. Albo dołączasz do nas, albo zostajesz. Prawda? I to łączy nam się z tym ostatnim rozważaniem, które mieliśmy z życia Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii wynika, że Jezus organizował misję na wszystkich terenach, na których głosił. Zorganizował misję na terenie Galilei, a teraz robi to samo na terytorium Judy. I liczba 72 uczniów nie jest przypadkowa, ponieważ ona oddaje mniej więcej ciało, jakim był Sanhedryn, czyli Byli to przedstawiciele narodu, przedstawiciele królestwa. Jezus posyła swoich przedstawicieli, tych, którzy go reprezentują. Posyła przedstawicieli narodu, któremu daje początek, tak? Żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Słuchajcie, nie każdy będzie robotnikiem wysłanym na misję, ale każdy może się modlić o tych, którzy zostaną posłani. Nie każdy pojedzie, ale każdy może wesprzeć to dzieło. I wiecie, jestem poruszony tym, jak nasz zbór jest ofiarny. Zebraliśmy naprawdę piękną kwotę, jeżeli chodzi o Bośnię. I cały czas przychodzą osoby, które deklarują, chciałbym jeszcze wesprzeć to dzieło. Jestem tym naprawdę poruszony. Zawieziemy im konkretny dar. I wierzę, że będzie to naprawdę niezwykle pomocne w tym, co oni tam w tej chwili robią. Czytamy dalej, a więc wersety od 17. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego. Nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł, błogosławione oczy, które widzą, co Wy widzicie. Powiadam Wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co Wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co Wy słyszycie, a nie usłyszeli. Misja, pomimo ewidentnych przeciwności i trudności, jakie jej zazwyczaj towarzyszą, jest przeżyciem nieporównywalnym z niczym innym, ze sprawą tego, co Bóg czyni w tym czasie. I to jest świadectwo wszystkich, którzy uczestniczą w misji, bez względu na to, czy była ona lekka, czy trudna. Widzimy, że uczniowie wrócili z misji w jakim stanie? Radośni. Szczęśliwi. Patrzcie, wyruszyli bez pieniędzy, bez sakiewki, bez torby, bez sandałów. Byli zdani tylko na Boga i co? Się nie zawiedli. Wrócili szczęśliwi. Radośni. Kiedy rozmawiali z ludźmi i modlili się o nich, widzieli, jak niektórzy z nich nawracali się. Jak niektórzy z nich pokutowali. I nie można porównać tego z niczym innym. Kiedy widzisz, jak Boże Królestwo zwycięża, a królestwo ciemności po raz kolejny upada, upada i upada i musi się cofnąć. Nie ma nic piękniejszego niż oglądać nawrócenie człowieka i jego przemianę. Kiedy widzisz, że człowiek odpowiada na Ewangelię i reaguje na nią tak bardzo mocno, jakby czekał na ciebie już od dłuższego czasu. Nie byli to żadni wyjątkowi ludzie i to jest celowo napisane, myślę, ze względu na tych, którzy to czytali i na nas, którzy to dzisiaj czytamy. Nie byli to ludzie, którzy byli super odważni, ani nie byli to ludzie, którzy mieli jakiś określony rodzaj temperamentu, ani cechy osobowości. To byli zwykli, prości ludzie, którzy zdecydowali się też po prostu zastosować te wszystkie zalecenia, które podał im Jezus. Czy pomyślałeś o tym, że skoro Bóg uczynił to przez zwykłych, prostych ludzi, tym bardziej może uczynić również przez ciebie. Jezus w swojej modlitwie stwierdza, że Bóg uczynił to doświadczenie niedostępne dla tych, którzy swoją religijność ograniczają do teoretycznych rozważań. Ale otworzył to przed tymi, którzy są gotowi zastosować Jego proste zalecenia. A więc każdy, kto decyduje się zrobić krok ku zastosowaniu Słowa Bożego, będzie świadkiem tego, o czym Jezus mówi. Bóg nie szuka ludzi wyjątkowo odważnych, inteligentnych. Szuka ludzi gotowych zdać się na Niego w każdym dziele, również w misji. Uczniowie są podekscytowani tym, co się działo, w czym mogli uczestniczyć, co mogli oglądać. I wtedy Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Nie z tego się radujcie. I słuchajcie, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie znaczy, że Jezus mówi źle, że się z tego radujecie. Nie, On się cieszy razem z nimi. To widać potem w dalszej modlitwie. Ale w ten sposób Jezus daje wyraz temu, że jest dużo większy powód do radości niż ten wielki powód. Bo to, co uczniowie oglądali, to naprawdę było czymś szczególnym. Jezusa to cieszyło. Również On przeżywał to razem z nimi. Ale Jezus mówi, cieszcie się z tego, czego to jest dowodem, co żeście oglądali i co się działo na waszych oczach i pod waszymi rękami. Bo jest to dowodem, że wasze imiona zapisane są w niebie. Że jesteście również obywatelami Królestwa Bożego. I te dwa ostatnie wersety, które chciałbym, żebyśmy na koniec przeczytali, one mówią bardzo ważną rzecz. Szczególnym doświadczeniem jest udział w misji. Wiąże się z nim szczególne błogosławieństwo. I Pan Jezus powiedział, błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Co ma na myśli? Nawrócenie. Nawrócenie człowieka. Nowe narodzenie. Tego nie było. To była jedyna rzecz, która nie wydarzyła się wcześniej. Ludzie byli uwalniani z demonów. Ludzie byli uzdrawiani. Działy się różne niezwykłe rzeczy, ale nigdy jeszcze człowiek nie narodził się na nowo. Tymczasem, kiedy Kościół niesie Ewangelię i kiedy ludzie odpowiadają, ty i ja możemy widzieć cud nowego narodzenia. Jest to największe z możliwych wydarzeń, kiedy człowiek rodzi się na nowo. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Uważam, że w oparciu o te słowa Pana Jezusa oraz potwierdzające mi to moje osobiste doświadczenie, misja jest tym, co odświeża naszą wiarę. Odświeża i uzdrawia całe zbory i nawet denominacje. I badania pokazują, wiecie, że z kolei denominacje, które zapominają o misji, umierają. Zatracają tę świeżość. I wiecie, chwała Bogu, że jako zbór naprawdę zajmujemy się misją. Chciałbym teraz trochę nam uzmysłowić, gdzie my to robimy. Sobota. Klub Dobre Nowiny. Co sobotę? Grono wolontariuszy pracuje z dziećmi. Raz w miesiącu, w czwartki, jest kościół uliczny, gdzie jako zbór głosimy Ewangelię. Ale niektórzy z naszych zborowników są tam co czwartek i głoszą Ewangelię. Prawda? Spotkania studenckie to również miejsce, gdzie jest zgłoszona Ewangelia. Na każdym spotkaniu przynajmniej jedna osoba może słyszeć Ewangelię. Jest to pole misyjne. Organizujemy wyjazdy. Teraz chór pojedzie do Wałkowyska i będziemy mogli głosić Ewangelię w ten sposób. Piękne świadectwo. Wyśpiewana Ewangelia w słowach pieśni. Zespół niedawno grał koncert i było to również wydarzenie ewangelizacyjne, na którym przyszło wiele osób i Ewangelia była wyśpiewana i opowiedziana. A teraz, jak Bóg pozwoli, przełom kwietnia, maja pojedziemy do Bośni, aby tam wspierać Kościół w Bośni w dzieleniu się Ewangelią w kraju muzułmańskim. A część z nas pojedzie do Kenii. Dzisiaj zobaczyłem zdjęcia, Mirka urodziła. I to jest też taka radosna nowina. Urodziła córeczkę dzisiaj. I tak powiedziała, że no, chciałabym urodzić w terminie, żeby móc wrócić do siebie, do normalnego stanu, jak przyjedzie grupa z Polski, żebyśmy mogli razem popracować. Jak Bóg pozwoli, w sierpniu 9 osób pojedzie do Kenii. Też jest grupa, która pojedzie do Białorusi, wiecie o tym. Ale jest też grupa, która pojedzie do Grecji, żeby pracować z dziećmi polonijnymi na obozie. Setka dzieci polonijnych, które przyjeżdżają tam, a więc z całej Grecji, mogą słyszeć Ewangelię. I ja naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, że możemy w tylu miejscach dzielić się Ewangelią. Ale nie trzeba jechać na misję, żeby to robić. Można to robić tam, gdzie się jest. W tym miejscu, gdzie się mieszka. Muszę wam powiedzieć, że moim takim największym pragnieniem jest to, żebyśmy mogli głosić Ewangelię na Podlasiu. Na tą chwilę otworzyły nam się wyjazdy misyjne, też zagraniczne, ale moim pragnieniem jest, byśmy głosili Ewangelię w Łomży, chociaż to już chyba nie Podlasie, w Zabłudowiu, w Zambrowie, w tych miejscowościach, w Augustowie, w Narewce, tak? Też w Narewce. Widzicie, gdzie są nasze serca i gdzie możemy dzielić się Ewangelią. I to jest coś, co też, o co się modlę. Boże, daj nam otwarte drzwi do tych miejscowości w pobliżu nas, żebyśmy mogli dzielić się Ewangelią. Bo dzieło jest wielkie, żniwo jest wielkie. I módlmy się, żeby Pan wysłał robotników na to żniwo. Jezus jest propagatorem misji chrześcijańskiej. Wszędzie, gdzie przebywał, organizował misję i to możemy być pewni. W Galilei zorganizował taką misję i teraz w Judei zorganizował taką misję. A kiedy zmartwychwstał, zrobił, zorganizował misję światową. Powiedział, idźcie na cały świat. W jaki sposób możemy wspierać tę misję? Po pierwsze, możemy odpowiedzieć na powołanie i zostać członkiem zespołu misyjnego i zostać wysłanym. Wiecie, poruszało mnie to, jak widziałem grupy z Ameryki, które przyjeżdżały do nas. Tam byli młodzi, ale byli też starsi. Niektórzy powiedzieli, ja dopiero na emeryturze mogłem sobie pozwolić pojechać na misję, bo całe życie ciężko pracowałem. Ale teraz jest czas, że mogę pojechać. Byłem tym zbudowany. Niesamowicie. A więc bardzo różni ludzie mogą jechać na misję, bo naprawdę nie trzeba mieć wyjątkowych umiejętności. Trzeba umieć słuchać człowieka, a potem być gotowym pomodlić się razem z nim i w prosty sposób opowiedzieć mu o Jezusie. Ale możesz też po prostu modlić się o tych, którzy pojadą oraz wspierać te projekty finansowo, aby nieść realną potrzebę. Wiecie, misje są bardzo różne. Podoba mi się to, co Paul mówi na temat misji. Oni jako zbór wysyłali ekipy do budowania prostych domów, blaszanych, w krajach, gdzie ludzie w takich domach mieszkają. A więc jechali z grupą ludzi, kupowali na miejscu materiał i stawiali kilku rodzinom domy z blachy, ocynkowane i takie mocne, aby mieli gdzie mieszkać. A potem dzielili się z nimi Ewangelią. Dla nich to nie był wcale wielki wydatek. Bilety kosztowały więcej niż polecenie tam, przelot tam. Ale ci ludzie pytali się, czemu to zrobiliście? I oni wtedy opowiadali, bo Jezus położył nam to na sercu. Bo chcemy was błogosławić, bo chcemy wam opowiedzieć Ewangelię. Czasami nie potrafimy pięknie opowiadać Ewangelii, ale potrafimy postawić garaż z blachy, który może robić za dom. Możemy wykorzystać swoje umiejętności nauczyciela albo lekarza, żeby pomóc ludziom, a potem opowiedzieć im, czemu to robimy. Każdy z nas jest specjalistą innej dziedziny i możemy usłużyć tym innym ludziom. Bóg w tym niezwykłym dziele posługuje się zwykłymi ludźmi, którzy gotowi są Mu zaufać i zdać się na Niego. Ojcze, dziękuję Ci, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi. Tutaj chodzi nie tyle, wiecie, o ludzi inteligentnych, bo Bóg nie posyła na misję samych głupców. Tylko chodzi o tych, którzy w życiu teoretyzują, ale niewiele robią dla Boga. Prawda? I że objawiłeś to prostaczkom, czyli ludziom nastawionym na co? W prosty sposób przyjmującym Ewangelię i stosującym ją. Czyli do tych wierzących, którzy pragną wykonywać Boże dzieło, a nie tylko o nim mówić. Nie da się porównać z niczym widoku nawracających się ludzi, Królestwa Bożego odnoszącego zwycięstwa i Królestwa Ciemności podającego kolejny raz. Módlmy się o to, abyśmy jako zbór mieli swój ustawiczny wkład w misję. Tu w Białymstoku, na Podlasiu, w kraju i za granicą. Dla mnie to jest naprawdę, wiecie, ja się wzruszam na samą myśl, że będziemy mogli pojechać na tę misję zagraniczną. Zagranica przyjeżdżała do nas. My dzisiaj będziemy mogli jechać w drugą stronę i też być błogosławieństwem. I chwała Bogu za to. Tak jak uczyliśmy się kościoła ulicznego, nie mieliśmy doświadczenia, tak naprawdę nie mieliśmy umiejętności głoszenia na ulicy, zdobyliśmy ją. Tak samo wierzę, że jeden rok, drugi spowodują, że zdobędziemy umiejętności, doświadczenie w misji światowej. i będziemy mogli wyciągnąć wnioski i zobaczyć, co możemy jako zbór nadal robić. Uczymy się tego, ale jest to niezwykle ekscytujące. I chwała Bogu, że możemy być naprawdę zapleczem takiej misji jako zbór. Pan Jezus powiedział, błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. I wierzę, że jest tutaj mowa o ludziach i kościołach misyjnych, które zaangażowane w Boże dzieło widzą nawracających się ludzi, których życie zaczyna się od nowa. Nowy początek i zwycięstwo Królestwa Bożego. Módlmy się o to, abyśmy potrafili wykorzystać każdą okazję, którą Bóg przed nami otwiera. I abyśmy byli zdani na Niego, abyśmy byli w stanie zaufać. Wiecie, ile razy przychodzi strach, mówimy, co my sobie w ogóle myślimy, jaka misja. Ale potem modlimy się i widzimy, jak Bóg się do tego przyznaje. Moja serdeczna prośba, żebyśmy modlili się o te rzeczy misyjne, które robimy jako zbór teraz. I też moja serdeczna prośba, żebyśmy pomodlili się, tak w szczególności mam prośbę o ten zbliżający się wyjazd do Bośni. Tych 9 osób. Ja chciałbym, żeby te osoby mogły w niedzielę, tak jak gimnazjaliści, licealiści wyszli na środek, tak żeby oni też wyszli, ponieważ nie, to nie jest wycieczka. Chcemy, żebyście nas posłali, pomodlili się o nas. Pojedziemy na 5 konkretnych, pełnych dni służby w Bośni. I mam nadzieję, że w niedzielę będziemy mogli wspólnie się o to modlić, ponieważ chcemy być wysłani przez zbór. I chcemy nie być reprezentantami samych siebie, ale po prostu tego zboru. Prawda? I w ten sposób również Bożego Kościoła. Dobrze, zapraszam do modlitwy.